Przeczytajmy trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety. Cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła, i zjadłam. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swego życia. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. W końcu zwrócił się do Adama. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Potem człowiek nadał swojej żonie imię Ewa, gdyż ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki jak jeden z nas, zna dobro i zło, to oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia. Oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał, a na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. To jest Boże Słowo. Więc patrzymy na te początkowe rozdziały Biblii i co nam one mówią, co nam one oferują. No oferują nam pewien światopogląd, można powiedzieć. Tak? Co to jest światopogląd? No to jest to, jak rozumiemy świat, jak postrzegamy świat, jak patrzymy na świat. Więc Pan Bóg oferuje nam pewien światopogląd, pełen. Nie jakiś tam cząstkowy, ale pełen światopogląd, pełne spojrzenie na świat, daje nam pewne zrozumienie tego, czym jest świat, kim jest człowiek, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. Więc zobaczyliśmy, że na początku Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I Bóg podsumował Wszystko, co stworzył, powiedział, że było to bardzo dobre. W tym wszystkim, co Bóg stworzył, nie było żadnego braku ani żadnej wady. Człowiek był moralnie czysty, był niewinny, był bez żadnej moralnej skazy. Mówimy, że człowiek był sprawiedliwy przed Bogiem. Ale czy tak jest teraz? Czy jak patrzymy na człowieka, to dalej człowiek jest tym samym cudownym stworzeniem, tą koroną stworzenia? Czy dalej Bóg mówi, że człowiek jest bardzo dobry? Otóż nie. Człowiek nie jest takim samym stworzeniem, jakim był na początku. Człowiek się zmienił. Zmienił się wewnątrz, w sercu. A to powoduje, że jego postępowanie uległo zmianie. Co spowodowało tę zmianę? Jak zmienił się człowiek? Właśnie odpowiedź znajdujemy nie tyle w samym trzecim rozdziale, ale w rozdziałach od 3 do 11, można powiedzieć. Więc żeby zrozumieć samych siebie, żeby zrozumieć, kim jesteśmy, żeby zrozumieć, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda, potrzebujemy tych pierwszych rozdziałów Biblii. W końcu potrzebujemy tych pierwszych rozdziałów Biblii, żeby lepiej zrozumieć Ewangelię, tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ponieważ te pierwsze rozdziały Pisma Świętego stanowią tło dla wszystkich późniejszych wydarzeń, które mają miejsce. Te pierwsze rozdziały Biblii są przyczyną tego wszystkiego, co ma miejsce później. I chociaż przeczytaliśmy tylko trzeci rozdział, tak jak wspomniałem, no to chciałbym, żebyśmy spojrzeli szerzej troszeczkę na rozdziały od 3 do 11. Nie będziemy czytać pozostałych rozdziałów. Zachęcam do tego, żeby przeczytać je w domu i zobaczyć, co dokładnie one mówią. Ja będę się skupiał tylko na wybranych fragmentach, żeby zacząć mówić o grzechu. Więc co widzimy w rozdziałach od 3 do 11 odnośnie grzechu? Więc pierwsza rzecz, jaką widzimy, to, że pojawia się grzech. Tak? Nie było grzechu, ale grzech się pojawia. Pierwsze dwa rozdziały Biblii przedstawiają nam świat, który jest stworzony przez Boga. Jak ten świat wygląda? Bóg spojrzał na wszystko, co stworzył i powiedział, że jest to bardzo dobre. W jego oczach było to bardzo dobre. Ten świat był bez grzechu, człowiek był bez grzechu. I ostatni werset 2 rozdziału jest takim łącznikiem pomiędzy 2 a 3 rozdziałem. Ten werset mówi: a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Dla nich wszystko było czyste. W związku z tym nie było powodu do tego, żeby się czegokolwiek wstydzić. Tak? Apostoł Paweł w liście do Tytusa mówi: dla czystych wszystko jest czyste. A to znaczy, że Adam i Ewa byli ludźmi, którzy nie znali grzechu. Nigdy grzechu nie doświadczyli, byli po prostu czyści moralnie. I trudno może nam to sobie wyobrazić, ponieważ funkcjonujemy w innej rzeczywistości. Człowiek, który całe życie funkcjonował w otoczeniu obfitości, nie potrafi odnaleźć się, czy nawet nie potrafi sobie wyobrazić życia w biedzie. I na odwrót, człowiek, który całe życie funkcjonował w biedzie, no kiedy przychodzi na okres obfitości czy bogactwa, no gubi się. Nie potrafi się odnaleźć. Często, nie zawsze, tak, ale często. W każdym razie człowiek nie znał grzechu. Człowiek nie uczynił żadnego grzechu wtedy. Człowiek wiedział, co to jest grzech. Na pewno rozumiał, że nieposłuszeństwo Bogu jest czymś złym, ponieważ Bóg zapowiedział karę, że jeżeli człowiek zje owoc z drzewa poznania i dobra zła, to na pewno umrze. Ale człowiek nie znał grzechu, ponieważ nigdy nie złamał Bożego prawa. Więc grzech dla człowieka w tamtym momencie był tylko i wyłącznie pewną teorią. Dla nas dzisiaj grzech nie jest już teorią, ale niestety jest rzeczywistością, w której żyjemy. Więc Bóg w tej historii pokazuje nam, że grzech pojawił się z zewnątrz. Grzech nie wyszedł z serca człowieka, grzech nie wyszedł z wnętrza człowieka, grzech pojawił się z zewnątrz. To szatan w postaci węża zwiódł człowieka i doprowadził do jego upadku w grzech. Więc to jest istotne, że grzech pochodził z zewnątrz człowieka, spoza człowieka. Więc to jakby potwierdza, że człowiek od samego początku, od stworzenia był czysty, kiedy Bóg go stworzył. Bóg stworzył człowieka bez grzechu, czystego moralnie. Co istotne, Bóg nie wyjaśnia nam, jak to się stało, że szatan zgrzeszył. Bóg nie wyjaśnia nam, skąd wzięło się zło, ale Bóg wyjaśnia nam w tych rozdziałach, skąd wzięło się zło na ziemi, czy skąd wzięło się zło w człowieku. To zło, czyli grzech, nie pochodziło od człowieka, ale od upadłego anioła, który przybrał formę węża i zwiódł człowieka. Kiedy to się wydarzyło? Na podstawie tekstu biblijnego stwierdzamy, że musiało mieć to miejsce pomiędzy tym szóstym dniem, kiedy Pan Bóg wszystko stworzył i powiedział, że to było bardzo dobre, a właśnie tym trzecim rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej. Nie wiemy, ile dni upłynęło od momentu stworzenia. W każdym razie, skoro Bóg stworzył wszystko i podsumował, że było to bardzo dobre, znaczy, że nie było tam grzechu, że nie było tam niczego nieczystego, bo gdyby było, to Bóg nie mógłby powiedzieć, że było to bardzo dobre, ponieważ Bóg nigdy nie nazywa grzechu czymś bardzo dobrym. Zawsze jest to coś złego. Nie wiemy, ile dni upłynęło od stworzenia człowieka do momentu kuszenia człowieka, ale upadek szatana musiał gdzieś pomiędzy tymi wydarzeniami zaistnieć. Więc widzimy, pierwsza rzecz, jaką widzimy, to, że grzech pojawił się na świecie z zewnątrz. Bóg nie stworzył grzesznego człowieka. Po drugie, widzimy, że rozdziały od 3 do 11 pokazują nam, że grzech się rozwija. Tak? Możemy dostrzec właśnie trzy rzeczy związane z jego rozwojem. Po pierwsze, grzech nie dotyczy wyłącznie Adama i Ewy. W rozdziale 4 na przykład, rozdział 3 pokazuje nam upadek Adama i Ewy, ale już w 4 rozdziale mamy pokazanego syna Adama i Ewy, Kaina, który zabija Abla, swojego brata. Więc już jest poważny grzech na samym początku, można powiedzieć. Mamy Kaina, który nie panuje nad grzechem w swoim życiu. Jego postępowanie jest złe. I zaraz mamy potem informację o prawnuku Kaina, Lamechu, który już zaczyna zmieniać reguły gry. On zaczyna ustanawiać swoje prawa, tak? I widać to na podstawie prawa zemsty, które zmienił. Następnie w rozdziale 6 widzimy, że grzech już dotyczy w zasadzie już całej ludzkości. Dlatego Bóg postanawia zgładzić człowieka z powierzchni ziemi poprzez potop. Zostawia tylko Noego i jego rodzinę. I z tej rodziny Bóg odbudowuje ludzkość. Ale znowu w 10 rozdziale dowiadujemy się, że Noe upija się i mamy Chama, jego syna, który grzeszy przeciwko swojemu ojcu. I dochodzimy do 11 rozdziału, gdzie dowiadujemy się o tym, że znowu cała ludzkość dąży do niezależności od Boga właśnie w tym, gdzie symbolem tej niezależności ma być ta wieża Babel. Więc Bóg postanawia pomieszać ich języki i rozprasza ich po całej ziemi. Tak więc widzimy, że grzech rozwija się. Od Adama i Ewy dotyka już, w zasadzie staje się uniwersalny, dotyczy wszystkich ludzi. To nie znaczy też, że ci ludzie, którzy nie zostali wymienieni, na przykład jest mowa o Kainie i o jego potomkach Lamechu, prawda? I o jego potomkach, z których jednym był Lamech, to nie znaczy, że ci niewymienieni byli w porządku, byli bez grzechu. Nie. Noe, jest powiedziane, znalazł łaskę w Bożych oczach. Ale musimy pamiętać, że Noe też był grzesznikiem jak każdy inny człowiek. Więc musimy przyjąć, że wszyscy ludzie byli grzesznikami, ale niektórzy byli pobożnymi grzesznikami, czyli wierzącymi grzesznikami, tak jak na przykład Noe czy Abel. Więc grzech już nie dotyczy wyłącznie Adama i Ewy. On zaczyna się od pierwszych ludzi i staje się czymś uniwersalnym. Grzech dotyczy wszystkich ludzi, bez wyjątku. Więc widzimy, że grzech się rozwija i nie jest to już problem jedynie Adama i Ewy, ale wszystkich ludzi. Po drugie, widzimy rozwój grzechu w tym, że grzech zaczyna przyjmować różne formy wyrazu. Na początku mamy nieposłuszeństwo Adama i Ewy w tym, że zjedli zakazany owoc. Ale w następnym rozdziale widzimy Kaina, który już morduje swojego brata. Ale też widzimy, jak Kain okłamuje Boga. Bóg się pyta, gdzie jest twój brat Abel? Na co, skąd mam wiedzieć? Tak, chociaż dokładnie wie, że go zabił. W 6 rozdziale właśnie jest powiedziane dosyć ogólnie o wszystkich ludziach i o ich wielkiej niegodziwości i o tym, że myśli ich serc są złe. Tak? Noe z kolei upija się, a Cham widzi nagość swojego ojca i grzeszy przeciwko swojemu ojcu poprzez to, że nie okazał mu należytego szacunku. I w końcu mamy wieżę Babel, która reprezentuje właśnie to dążenie ludzkości do niezależności od Boga, żeby samo stanowić o sobie, żeby nie odwoływać się do Boga, ale do jakichś swoich wspólnych wartości. Więc grzech przyjmuje różne formy. Widzimy różnorodne sposoby, w jaki grzech się zaczyna wyrażać. Oczywiście nie są pokazane wszystkie możliwe sposoby, ale podsumowanie Boga z 6 rozdziału na temat wielkiej niegodziwości człowieka prowadzi do wniosku, że ludzie grzeszyli w każdy możliwy sposób. Co nie znaczy, że każdy człowiek grzeszył w każdy możliwy sposób. Tak nie było, ale każdy człowiek grzeszył w różny sposób, jedni bardziej, inni mniej, ale każdy człowiek grzeszył. Więc grzech rozwija się i widzimy to poprzez różnorodność tego grzechu. Po trzecie, widzimy rozwój grzechu w tym, że grzech się pogłębia, można powiedzieć. Skala się pogłębia, między innymi. Mamy nieposłuszeństwo Adama i Ewy, tak? I to już jest straszny grzech. Po tych pierwszych dwóch rozdziałach, które pokazują cudowność stworzenia człowieka i cudowność tego, jak Bóg się troszczy o człowieka, to trzeci rozdział jest taki, można powiedzieć, taką terapią szokową. Jak nie wiem, kiedyś, może nie terapią szokową, ale jak taki kubeł lodowatej wody wylanej na głowę człowieka, po prostu momentalnie otrzeźwia. Więc mamy tutaj właśnie ten moment tąpnięcia, zerwania w 3 rozdziale. A zaraz potem mamy jeden z najgorszych grzechów, jeśli tak możemy powiedzieć. Kain morduje swojego brata. Więc oczekiwalibyśmy, że prawda, skoro Adam i Ewa byli nieposłuszni, no to że to powoli będzie się pogłębiać ten grzech, ale nie. Tu jest od razu tąpnięcie Adama i Ewa, zaraz tąpnięcie drugie Kaina, który morduje swojego brata. Następnie widzimy Lamecha, który według własnego widzimisię pogłębia surowość zemsty. Lamech powiedział, pewnego razu Lamech oznajmił swoim żonom, Ado i Syllo, posłuchajcie mojego głosu, żony Lamecha, zważcie na to, co powiem. Tak, zabiłem mężczyznę, ponieważ mnie zranił, chłopca natomiast, ponieważ mnie uderzył. Kain miał być pomszczony surowo razy 7, ja Lamech surowiej, 77. Lamech arbitralnie ustanowił nowe prawo. Lamech narzucił innym swoje prawo. To pokazuje, że życie Lamecha w jego własnych oczach urosło. Tak, wartość jego życia urosła, natomiast wartość życia innych zmalała. Tak to działa. Tak? Wartość człowieka została zdegradowana. Więc tutaj mamy do czynienia, można powiedzieć, z jedną z pierwszych oznak wzrostu indywidualizmu. Ja, mnie, moje staje się ponad tym, co jest sprawiedliwe, dobre i słuszne dla całego społeczeństwa. Lamech arbitralnie, a Lamech narzuca swoje prawo innym. Kain miał być pomszczony surowo 7 razy, ja, Lamech, surowie 77. Ja jestem lepszy od Kaina. Tak? Do tego prowadzi. Ja jestem lepszy od Kaina. Moje życie jest więcej warte. I dalej w 6 rozdziale Bóg mówi o człowieku. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Więc Bóg mówi, że grzech już dłużej nie pochodzi z zewnątrz człowieka, ale z wewnątrz, z jego serca. Grzech Adama i Ewy nie pochodził z ich serca, nie pochodził z ich wnętrza. Oni zostali oszukani, zwiedzeni i dlatego zjedli zakazany owoc. Ale tutaj mamy powiedziane, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Więc widzimy, że grzech nie jest czymś zewnętrznym. Grzech pochodzi z wnętrza człowieka, z serca człowieka. W związku z tym, jeżeli ktoś powie, diabeł mnie zwiódł, oczywiście to jest prawda. Ale jest jeszcze druga strona medalu. ja chciałem to zrobić. Tak? Jeżeli byśmy poszli do sądu za kradzież czy za morderstwo i byśmy powiedzieli, no tak, ale to diabeł mnie zwiódł. czy sąd uzna naszą, znaczy odpowiedzialność diabła, czy naszą? Nie. Zrobiłeś to i jesteś za to odpowiedzialny. Tak? To jest twoja wina, nie diabła. Mógł cię kusić, tak? Ale to ty uczyniłeś. Uczyniłeś tak, ponieważ tak chciałeś. Grzech już nie jest czymś zewnętrznym. Grzech wypływa z serca człowieka. Więc generalnie Bóg mówi, że z powodu grzechu jest coraz gorzej z człowiekiem. Jego niegodziwość jest wielka. Jego niegodziwość jest w pewnym sensie stała. Ona stale się pogłębia. Ponieważ każda myśl człowieka jest ustawicznie zła, jest ciągle zła. Więc grzech się rozwijał poprzez to, że problem się pogłębiał. Było coraz gorzej. Człowiek postępował w coraz gorszy sposób, grzeszył w coraz to gorszy sposób. Dlatego Bóg w pewnym momencie powiedział, dosyć. Zachował Noego i zesłał potop. Zatem rozdziały od 3 do 11 pokazują nam, że grzech dotyczy wszystkich ludzi. Że grzech przybiera różne formy. Ale też, że grzech się pogłębia, coraz gorzej. Rozdziały od 3 do 11 pokazują nam, że zło na świecie ma swoje źródło w grzechu Adama i Ewy. Wszelkie zło, jakie ma miejsce na świecie, jest skutkiem grzechu. I już nie chodzi tu wyłącznie o grzech Adama i Ewy. Widzimy, że wszyscy ludzie są grzesznikami i dlatego jest tyle zła na świecie. Ustawicznie złe myśli serca prowadzą do niegodziwego życia. Ustawicznie złe myśli prowadzą do wojen, do niesprawiedliwości społecznej, do wszelkiego rodzaju wypaczeń. I tutaj wypaczenia też widzimy w tych rozdziałach. Bóg dał Adamowi Ewę, a nie Ewę i Zosię, i Martę i tak dalej. Dał Bóg, natomiast już Lamech ma co? Już ma dwie żony. Widzimy wypaczenia w relacjach brat-brat. Brat jest zazdrosny, zawistny i zabija. Więc widzimy różnego rodzaju wypaczenia w małżeństwie. Kobieta chce kontrolować mężczyzna, a mężczyzna z kolei chce nadużywać swojej władzy, swojej pozycji, tak, swojego autorytetu. Więc to wszystko, to całe zło na świecie, które widzimy, wypływa z grzechu. Więc Bóg w tych rozdziałach pokazuje nam grzech człowieka. Ale po co? Oczywiście powody są różne. Jednym z tych powodów jest, byśmy zobaczyli grzech tak, jak Bóg go widzi. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, to w pewnym sensie grzech nas zaślepia i my nie widzimy pewnych rzeczy. Natomiast Bóg widzi wszystko, Bóg widzi właściwie, więc Bóg pokazuje nam, jak On widzi grzech, nasz grzech, grzech człowieka. Bóg chce, abyśmy poprzez to, że widzimy grzech, mogli dokonać rachunku zysków i strat. Często człowiek nie zdaje sobie sprawy z sytuacji, dopóki nie zobaczy liczb. Tak, jakiś właściciel firmy, wydaje mu się, że wszystko jest dobrze, prawda? Pracownicy przychodzą do pracy, produkcja funkcjonuje, produkowane są jakieś tam rzeczy czy produkty i wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale przychodzi księgowa i pokazuje, no sprzedaż spadła, w zasadzie nic się nie sprzedaje, nie zarabiamy, no i trzeba będzie coś z tym zrobić, więc liczby, jak to się mówi, nie kłamią. Dane nie kłamią, fakty nie kłamią. I wtedy człowiek musi zareagować. Więc te fakty, które nam tutaj pokazuje Bóg, no powodują, że musimy w jakiś sposób zareagować. Możemy sobie zrobić właśnie taki rachunek zysków i strat. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat, który byłby bez grzechu? Bez zła. Możemy spróbować. Tak? Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie było grzechu? Na przykład kobiety mogą zadać sobie pytanie, jak wyglądałoby życie, gdyby nie było bólów porodowych. No nie byłoby bólu przy porodzie, było to coś łatwego, tak? Jakby to wyglądało, gdyby ziemia nie była przeklęta z powodu grzechu człowieka? Praca byłaby przyjemnością, ponieważ byłaby lekka i przyjemna. Nie musielibyśmy ciężko pracować, ziemia dawałaby bardzo obfite plony, tak? Więc życie byłoby lecz dużo lżejsze. Jak wyglądałyby nasze relacje, gdyby nie grzech? Byłyby one pełne miłości, ponieważ wszystko byłoby czyste. Nie byłoby zazdrości czy zawiści, nie byłoby morderstw czy zdrad, nie byłoby ucieczki w alkohol czy narkotyki, nie byłoby wyzysku czy niesprawiedliwości. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że świat byłby wtedy bardzo dobry, a nasze życie byłoby pełne Boga, a przez to byłoby pełne szczęścia i radości. Więc na tej podstawie możemy dokonać pewnego rachunku zysków i strat. Co zyskaliśmy przez grzech? Absolutnie nic. Zero. Co straciliśmy przez grzech? Można powiedzieć, absolutnie wszystko. Grzech sprawia, że nasze życie nie jest takie, jakie powinno być, oraz że my nie jesteśmy takimi, jakimi powinniśmy być. Bóg nas takimi nie stworzył. Grzech nas ograbił. Grzech sprawił, że myśli serca człowieka są ustawicznie złe, więc Bóg nie widzi w człowieku dobra, tak jak widział to szóstego dnia stworzenia, kiedy podsumował wszystko, co stworzył i powiedział, że było to bardzo dobre. Bóg widzi, że człowiek jest zły, ponieważ jego serce jest złe, ponieważ jego serce jest grzeszne. Dlatego możemy powiedzieć, że grzech jest największą tragedią człowieka. I to nam pokazują te rozdziały, od 3 do 11 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Grzech doprowadził człowieka do ruiny. Kiedyś w latach 70. Liban na Bliskim Wschodzie był takim krajem uważanym za właśnie Szwajcarię Bliskiego Wschodu. Ten kraj tętnił życiem, ten kraj był bogaty, pełno złota. Ale pojawił się pewien wirus, można powiedzieć, w postaci ruchu wyzwolenia Palestyny. Oni przyjęli ich do siebie. I to spowodowało różne komplikacje, wojnę i zniszczenie kraju. Więc podobnie z człowiekiem. Kiedyś człowiek był wspaniałym stworzeniem. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Oczywiście to się nie zmieniło, bo człowiek dalej jest stworzeniem, które jest podobne do Boga, ale jest w mniejszym stopniu podobne do Boga, ponieważ grzech wypaczył to podobieństwo. Jest mniej, można powiedzieć, mniej podobny do Boga niż przed upadkiem. A w każdym razie z powodu ruiny człowieka, wszystko, co dotyczy człowieka, relacje z innymi ludźmi, czy też stosunek do środowiska naturalnego, odzwierciedlają to, jakim człowiek się stał. Przez grzech człowiek stracił wszystko. Przez grzech człowiek nie jest w stanie odzyskać nawet tego, co stracił. Więc kwestia grzechu człowieka jest zagadnieniem bardzo ważnym, ale też bardzo praktycznym. Tak, jest to bardzo praktyczne. To, jak rozumiemy, jaki jest człowiek, ma ogromne znaczenie praktyczne w życiu codziennym. Generalnie widzimy, jaka jest sytuacja na świecie. Jeśli chodzi o świat zachodni, to zaczyna się od jakiegoś czasu mówić o upadku cywilizacyjnym. Tradycyjne wartości, takie jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, rodzina, dom, ulegają degradacji. Ulegają rozkładowi. Co jest tego przyczyną? I nasza odpowiedź będzie zależna od naszego światopoglądu. Będzie zależna od tego, jak widzimy świat, jak rozumiemy świat, jak rozumiemy człowieka. Jeśli nasz światopogląd mówi nam, że człowiek jest z natury dobry, to oczywiście przyczyną tego moralnego upadku świata zachodu nie będzie człowiek. No bo skoro człowiek jest dobry, no to przyczyny tego upadku nie znajdują się w człowieku, tylko gdzieś poza człowiekiem. W związku z tym proponowane rozwiązania będą dotyczyły różnych rzeczy, ale nie zmiany człowieka, ponieważ z nim wszystko jest w porządku. Być może przyczyną problemów będzie system władzy. Być może przyczyną problemów będzie sytuacja ekonomiczna. Być może przyczyną problemów będzie kwestia wykształcenia czy dostępu do służby zdrowia. Różne mogą być przyczyny. Ale to rozwiązanie będzie poza człowiekiem, będzie właśnie w tych innych rzeczach. Więc rozwiązania problemu będą zmierzały do zmian właśnie w tych obszarach. I taki światopogląd był bardzo popularny pod koniec XIX i na początku XX wieku. Uważano, że człowiek jest dobry, tylko okoliczności nie są dobre. Ale jeśli człowiekowi zapewni się właściwe okoliczności, dobrą dostęp do edukacji, możliwość wyjścia z biedy, dostęp do służby zdrowia, czyli poprawi się te warunki funkcjonowania, to wtedy człowiek będzie miał możliwość wyrażania tej dobrej natury, którą ma. Ale dwie wojny światowe, które pochłonęły milionów ludzi w odstępie 20 lat, na dobre pogrzebały to przekonanie, że człowiek jest z natury dobry. Okrutności wojny, Holokaust, gaz musztardowy dobitnie pokazują naturę człowieka. Różne okropności pokazały, że człowiek z natury nie jest dobry. Ale jeśli człowiek, ten grzeszny człowiek jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy, za upadek moralny świata zachodniego, to jakie rozwiązanie będzie proponowane? Nasza uwaga będzie kierowana gdzie indziej. Tak? To już nie będziemy szukać rozwiązania właśnie w zmianach ekonomicznych, w zmianie wykształcenia, w dostępie do służby zdrowia czy tych innych rzeczach. Tak? Będziemy patrzeć, co Biblia mówi do nas. Jeśli przyjmiemy światopogląd biblijny, to będziemy szukać biblijnych rozwiązań. A rozwiązaniem problemu człowieka nie są rządy czy systemy, nie jest nim nawet człowiek. Ale jest nim Pan Jezus Chrystus, Bóg i człowiek. I tutaj możemy powołać się na tysiące, setki, miliony świadectw ludzi, którzy pokazują, czy też którzy doświadczyli zmiany w swoim życiu, zmiany, jaką dokonał w ich życiu Pan Jezus Chrystus. Zmiany, pozytywne zmiany. Z morderców stali się świętymi, głosicielami dobrej nowiny, niosącymi Ewangelię dla tych, którzy są zgubieni. Więc Pan Jezus nawet tych najgorszych grzeszników potrafił zmieniać w świętych ludzi. Więc nauka o grzechu, o grzeszności człowieka prowadzi nas do stóp Zbawiciela. I Biblia jest konsekwentna, ponieważ od samego początku pokazuje nam, czy też wskazuje nam na potrzebę Zbawiciela. Że rozwiązaniem naszych problemów nie jest zmiana władzy czy system władzy, nie są partie polityczne, nie są rzeczy, które wymyśli człowiek, nie jest technologia. Rozwiązaniem naszych problemów, ponieważ naszym problemem jest grzech, to rozwiązaniem naszego problemu jest Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Dlatego tak dobrą nowiną dla nas jest to, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby zbawić grzeszników. Bo grzech jest największym problemem człowieka. Więc Biblia jest tu od samego początku do samego końca konsekwentna. Mimo, że była pisana przez 1400 lat, mimo, że była pisana przez wielu różnych autorów w różnym okresie czasu, ale jest konsekwentna i prowadzi nas konsekwentnie do krzyża Pana Jezusa Chrystusa i mówi, tu jest rozwiązanie dla grzesznego człowieka. W krzyżu Pana Jezusa Chrystusa, w Jego pustym grobie. Żaden system władzy, czy to będzie demokracja parlamentarna, czy to będzie totalitaryzm, czy jakikolwiek inny ustrój, nie zmieni człowieka. Ale Chrystus może człowieka zmienić. Chrystus może odbudować z ruiny człowieka. I tylko On może z tych ruin uczynić wspaniałe budowle. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty pokazujesz ciemne niebo, pokazujesz ciemne niebo i wtedy widać te wspaniałe światła, te gwiazd, które świecą. I dzisiaj my też możemy widzieć, jak ciemne są nasze serca, jak grzeszny jest człowiek. I że myśli człowieka są ustawicznie złe. Myśli serca są ustawicznie złe. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy właśnie rozumieć te rzeczy. Pomagaj nam je zrozumieć lepiej. Pomagaj nam się z tym zmierzyć. Ponieważ no, może nam się wydawać coś innego, że człowiek jest z natury dobry, ale okoliczności są złe. Ty pokazujesz nam prawdę. Ty wprowadzasz nas w prawdę i pokazujesz, jakim jest człowiek. Pomagaj nam zrozumieć to, Ojcze. Ale też pomagaj nam zrozumieć właśnie, że potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Z powodu nie wojen, które są tylko skutkami grzechu, czy niesprawiedliwości, czy jakichś różnych wypaczeń, czy nadużyć. Nie, ale z powodu grzechu. To jest ten korzeń wszelkiego zła. Proszę Ciebie, Ojcze, żeby nasze oczy były skupione na Chrystusie, żebyśmy nie pomniejszali tej kwestii grzechu, ale żebyśmy mogli zobaczyć ten grzech we właściwym świetle, tak jak Ty to stawiasz, że to jest nasz największy problem, nasza największa tragedia. I dzisiaj możemy tylko marzyć o tym, rozmyślać nad tym, jakie cudowne mogłoby być nasze życie, a ile straciliśmy przez grzech. I nie chodzi też, żeby teraz być złym na Adama i Ewę, Ojcze, ale bo to mógł być każdy. Ale żebyśmy pomóż nam zobaczyć, jak grzech jest zły, jak wielkim złem jest grzech. I że on nie jest naszym przyjacielem w żadnym stopniu, że szuka naszej zguby, naszej ruiny. I że jest wirus, jak choroba, która dziesiątkuje, która nie zna żadnej litości. Ojcze, pomóż nam właśnie zobaczyć Twoją dobroć, Twoją łaskawość w tym, że zmiłowałeś się nad nami, nad ludźmi, którzy postępowali niegodziwie. Proszę, dzięki Ci, Ojcze, za to, że Ty dałeś swojego Syna, aby nas uratował od grzechu, aby nas wyrwał z mocy grzechu, aby nam dał życie wieczne. Ojcze, bądź uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.